godzina 8. Słuchamy Radia Maryja, katolickiego głosu w naszych domach.
Poniedziałek 16 lutego, zapraszam na naturalny serwis informacyjny. Rozpoczynamy od wiadomości z kraju. Dziś SLD po raz kolejny będzie próbował przekonać kluby opozycyjne w sprawie poparcia dla planu oszczędnościowego wicepremiera Hausnera. Liderzy klubów opozycyjnych nie kryją, że planu Hausnera poprzeć nie zamierzają, chcą jednak przedstawić wicepremierowi własne propozycje naprawy stanu finansów państwa. Obrońca generała Czesława Kiszczaka i sam oskarżony były szef MSW mają dziś wygłosić końcowe mowy w procesie o przyczynienie się do śmierci 9 górników z kopalni Wujek na początku stanu wojennego w grudniu 1981 roku. 10 grudnia ubiegłego roku prokurator zażądał dla Kiszczaka kary 2 lat więzienia w zawieszeniu na 5 lat. Oskarżyciel domagał się dodatkowo 8-letniego zakazu pełnienia kierowniczych funkcji w administracji państwowej. Według aktu oskarżenia Kiszczak jako szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych sprowadził powszechne niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia ludzi, wysyłając 13 grudnia 1981 roku, pierwszego dnia stanu wojennego, tajny szyfrogram do jednostek milicji, mający m.in. pacyfikować strajkujące zakłady. Z przygotowywanego do ostatecznego głosowania projektu nowej ustawy o VAT zniknął przepis, na podstawie którego do końca 2007 roku nowe mieszkania i domy miały być objęte 7-procentowym podatkiem. Uchwalenie ustawy w tym kształcie grozi tym, że od 1 maja bieżącego roku sprzedawane przez deweloperów i spółdzielnie nowe mieszkania i domy podlegać będą 22-procentowemu podatkowi VAT. Sejm ma jutro przegłosować projekt nowej ustawy o VAT na posiedzeniu, które właśnie rozpoczyna się jutro. Jak informuje jeden z dzienników, obecnie sprzedawane przez firmy deweloperskie nowe domy i mieszkania podlegają 7-procentowemu podatkowi. Natomiast te, które są udostępniane na podstawie prawa spółdzielczego, w ogóle nie podlegają podatkowi VAT. Przechodzimy do informacji z zagranicy. Cały czas trwa akcja poszukiwania ofiar zawalenia się dachu parku wodnego w Moskwie. Dotychczas odnaleziono zwłoki 28 osób, których mniej więcej połowa to kobiety i dzieci. Usuwanie rumowiska potrwa prawdopodobnie jeszcze 2 dni. Nie ma jednak większej nadziei na znalezienie kogoś, kto ocalał pod gruzami. Za zaginione uważa się od 20 do 50 osób. Do stolicy Rosji tymczasem przybywa dziś z wizytą przewodniczący Papieskiej Rady do spraw popierania jedności chrześcijan, ksiądz kardynał Walter Kasper. Ma on się spotkać z patriarchą Moskwy i Wszechrusi Aleksijem. Do stolicy Pakistanu przybędą dziś goście, odbędą się tam pierwsze od 3 lat bezpośrednie rozmowy przedstawicieli Indii i Pakistanu. Mają być one poświęcone kwestii bezpieczeństwa nuklearnego oraz zakończenia trwającego już od półwiecza konfliktu o Kaszmir. Pozostały nam informacje o pogodzie. Dziś na południu kraju pochmurno, z opadami śniegu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z rozpogodzeniami i miejscami, zwłaszcza przed południem, niewielkie opady śniegu lub deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od -1 na wschodzie do +3 na zachodzie. Wiatr umiarkowany, północno-zachodni. Przedstawiliśmy Państwu poranny serwis informacyjny w Radiu Maryja. 4,5 minuty po godzinie 8.
Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. O prawo do odszkodowań. Prokuratorzy Poznańskiego Instytutu Pamięci Narodowej zakończyli śledztwo w sprawie funkcjonowania batalionów budowlanych i represji wobec osób wcielonych do nich przymusowo. Bataliony budowlane z lat 1950-59 były zbrodnią przeciwko ludzkości. Pracujący w nich mogą więc ubiegać się w sądach o odszkodowania. Czytamy w dzisiejszym naszym dzienniku. Brutalną akcję sił policyjnych przeciwko rolnikom w Cieni 2 będzie upamiętniała tablica. Ufundowali ją mieszkańcy. Odsłonięto ją w rocznicę pacyfikacji. Podczas uroczystości ksiądz biskup Stanisław Napierała powiedział, że rolnicze protesty to rozpaczliwy krzyk polskiej wsi o pomoc, krzyk do władzy w nadziei, że ona zechce go usłyszeć i nim się zająć. Cienia dwa, rok później. Budujcie jedność wokół prawdy i służby. Jeżeli Ameryka naprawdę chce demokracji na Bliskim Wschodzie, to nie powinna wyznaczać sama tych, którzy mają rządzić w Iraku, pisze w dzisiejszym naszym dzienniku profesor Iwo Cyprian Pogonowski. Fasada demokratyczna w Iraku? Czy Ojciec Święty odwiedzi wkrótce Rosję? Ojciec Święty odpowiada, jeśli Pan Bóg pozwoli. Dzisiaj w naszym dzienniku w oczekiwaniu na cud. Dziś w naszym dzienniku dodatek kulinarny zapustne słodkości. Pączki klasyczne, pączki cynamonowe, oponki waniliowe, chrust, pierogi wileńskie, przekładaniec kremowy. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej.
Drodzy radiosłuchacze, pragniemy poinformować, że od poniedziałku do czwartku w ramach kateches w Radiu Maryja będziemy mogli wysłuchać konferencji Jego Ekscelencji księdza biskupa Stanisława Wiergusa, ordynariusza płockiego. Konferencja pod tytułem Kapłan wobec ofensywy ideologii neomarksizmu i postmodernizmu we współczesnym świecie. Konferencja została wygłoszona do księży profesorów Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Gorąco zapraszamy, informujemy od poniedziałku do czwartku w Radiu Maryja w ramach kateches konferencja księdza biskupa Stanisława Wiergusa, kapłan wobec ofensywy ideologii neomarksizmu i postmodernizmu we współczesnym świecie.
Jest 7 minut po godzinie 8. Zapraszamy teraz wszystkich do wspólnego śpiewu godzinek ku czci niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny.
Zacznijcie wargi nasze chwalić Pannę Świętą.
Zacznijcie opowiadać, że nie jest Ojętą. Przypomnij nam miłościwa Pani Duchowo, aby nam podemnych nie przyjaciół.
Witaj Pani świata.
Niech ta królowa, witaj na stronę Pany, jak to poraz słowa. Zawitaj serca Pani, przeciwna światłości, Pani na
i modlitwy nasze.
A wołanie nasze Niego Ciebie przyjdzie.
Módlmy się. Święta Maryjo, Królowo Niebieska, Matko Pana naszego Jezusa Chrystusa i Pani Świata, która nikogo nie opuszczasz i nikim nie garecisz. Wejrzyj na nas, Pani nasza, łaskawym okiem miłosierdzia swego i uproś nam u Syna swego miłego odpuszczenie wszystkich grzechów naszych, abyśmy, którzy teraz święte Twoje i niepokalane poczęcie nabożnym sercem rozpamiętywamy, wiecznego błogosławieństwa zapłatę w niebie otrzymać mogli, co niechaj da ten, któregoś Ty, Panno, porodziła Syn Twój, a Pan nasz Jezus Chrystus, który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje Trójcy Świętej, jedyny Bóg na wieki wieków. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze. Błogosławmy Panu. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Przybądź nam miłościwa, Pani, ku pomocy.
Obejmij nas potężnym nieprzyjaciół pomocy. A Boże,
zawitaj, Panno mądra.
Do mnie bądź wyglądy, święto na
ją stworzył Duchu Święty.
I wyniósł na wszystkie dziewaną głosy.
Pani, wysłuchaj modlitwy nasze.
Zawołanie nasze.
Błogosławmy Panu. Dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Przybądź nam miłościwa, Pani, ku pomocy.
Abym i nas potężnych nieprzyjaciół pomocy. Chwała Bogu,
witaj, Arko Przymierza.
Proszę za Boga, ten co chce,
Mieszkam na wysokościach
i chron mój w głowie ogłosu.
Pani, wysłuchaj modlitwy nasze.
Zawołanie nas nie drugie
błogosławmy Panu. Dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Przybądź nam miłościwa Pani ku pomocy,
aby mi nas potępnych nie przyjaciół pomocy. Prawo mojego synowi niech on będzie w sercu.
Witaj, świątynio Boga. Jak lilia między czereniem,
tak światłka moja niezbrania
za Pani, wysłuchaj modlitwy nasze.
Zawołanie nas nie mówię.
Błogosławmy Panu. Dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Przybądź nam miłościwa Pani ku pomocy,
aby mi nas potężnych nie
witaj miasto łódzkie. Piękna jesteś, przyjaciółko moja.
Panna Panie, ona nigdy Tobie nie powstała.
Pani, wysłuchaj modlitwy nasze.
Na łanie nasze niebie
błogosławmy Panu. Dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Przybądź nam miłościwa Pani ku pomocy. Witaj światło z Kabaon. Sprawiła na niebie, aby schodziła światłość nieustająca.
I ja
Pani, wysłuchaj modlitwy nasze. Błogosławmy Panu. Dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Niech nasz Syn Twój, o Pani, do siebie nawróci.
Niech ustrój wierzy na niebie i ustrój.
Witaj, Matko Szlachetna.
Panie
jako olej wylany, o Maryjo, imię Twoje.
Służy Twoim zachowanie, bardzo Tobie.
Pani, wysłuchaj modlitwy nasze.
Zawołaj nas, nie będzie
wyjście. Błogosławmy Panu. Padł se wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże, niech odpoczywają w pokoju. Pokłonem Panno Święta.
Ofiaruję Tobie, tego dziwni
Tać to różdżka, w której ani pierworodnej, ani uczynkowej winy skaza nie powstała. W poczęciu swoim Panno niepokalanaś była.
Módl się za naszego Ojca, której Ty nam porodziła.
Módlmy się. Boże, któryś przez niepokalane poczęcie Najświętszej Panny godny Synowi swemu przybytek zgotował. Ciebie prosimy, abyś przez stalinnictwo tej, którąś dla przewidzianej śmierci tego Syna od wszelkiej zmazy zachował. Nam niepokalanymi przyjść do siebie dozwoli. Przez tego z Chrystusa Pana naszego, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieku.
Zbliża się godzina 8:30. Słuchamy Radia Maryja, katolickiego głosu w naszych domach.
Drodzy Państwo, zapraszamy już teraz na katechezę poranną. Według już zapowiedzi, żeśmy słyszeli też dzisiaj rano od Pani Bożeny, która pełniła dyżur. Słuchamy konferencji Jego Ekscelencji księdza biskupa Stanisława Wielgusa, pasterza diecezji płockiej, wygłoszonej do księży profesorów Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie, kapłan wobec ofensywy ideologii neomarksizmu i postmodernizmu we współczesnym świecie. Tą konferencję podzieliliśmy na kilka części i także i po tej pierwszej części będzie okazja, by porozmawiać na te tematy z naszymi słuchaczami w Radiu Maryja. Także gorąco zapraszamy, jak zawsze prosimy światło Ducha Świętego na początku katechezy, żeby ta nauka, która płynie ze słów pasterza, trafiła do naszych serc i umysłów. Módlmy się o to, a potem już pierwsza część konferencji.
drodzy bracia kapłani, jako ludzie żyjący od lat życiem Kościoła, odnotowujący przy tym wszelkie pozytywne i negatywne zjawiska w życiu religijnym współczesnego człowieka, dostrzegamy niezwykle dynamiczne zmiany natury ideowej młodych, zwłaszcza pokoleń. Jest moim zdaniem wiele przyczyn tych zmian. Przyspieszony, dokonujący się w postępie geometrycznym rozwój nauki i technologii powoduje między innymi zmianę obrazu świata w mentalności współczesnego człowieka. Niegdyś był to obraz niezmienny. Wszystko wydawało się być ludziom trwałe, nienaruszalne, takie samo przez całe lata, nawet wieki. W ostatnich wiekach dzięki lawinowo następującym odkryciom naukowym w różnych dziedzinach wiedzy, zwłaszcza w naukach matematyczno-przyrodniczych, medycznych i technicznych, ustalenia naukowe dotyczące zarówno makrokosmosu, jak i mikrokosmosu poddawane są ciągłej, niekończącej się rewizji. Pociąga to za sobą ustawiczne zmiany cywilizacyjne i kulturowe w zakresie życia codziennego. Zmiany te są przy tym coraz szybsze i coraz głębsze. Wystarczy przywołać w tym względzie wpływ na życie współczesnego człowieka rewolucji elektronicznej i informatycznej, która dokonała się tak niedawno i dalej się kontynuuje, by nie mieć co do tego większych wątpliwości. Konsekwencje tych ustawicznych zmian w świadomości współczesnych społeczeństw utrwala się coraz powszechniej przekonanie, że także prawdy wiary i zasady moralne należy traktować jako rzeczywistość podlegającą herakletyjskiemu prawu zmienności. Nie tylko zmieniający się pod wpływem odkryć naukowych obraz świata wpływa na to zjawisko. Ogromny wpływ na dynamiczne i relatywistyczne traktowanie rzeczywistości religijnej miały i mają określone oświeceniowej, zwłaszcza proweniencji, filozofii i ideologii. W naszych czasach taki wpływ na świadomość milionów ludzi ma ideologia materialistycznego neomarksizmu, kwestionująca konsekwentnie jakikolwiek transcendentny wymiar rzeczywistości, odrzucająca istnienie Boga oraz świata ducha, a człowieka sprowadzająca do jednego z gatunków zwierząt, istotnie nie różniącego się od innych. Pod wpływem neomarksizmu, który rozwija się dynamicznie, przybierając różne nazwy, w tym nazwę tzw. nowej lewicy, od drugiej, zwłaszcza połowy XX wieku, znajduje się w licznych krajach zachodnich szczególnie, ale także i u nas, ważne ośrodki polityczne, dominujące na rynku media oraz, co należy szczególnie podkreślić, środowiska uczelniane, zwłaszcza z obszaru filozofii, politologii, socjologii, pedagogiki czy psychologii. Drugą ideologią, wpływającą w sposób jeszcze bardziej skuteczny na zmianę obrazu Boga, religii i Kościoła w świadomości wielu współczesnych ludzi, jest postmodernizm, który głosi agnostycyzm i relatywizm. I to zarówno w sferze moralności, z której eliminuje pojęcie grzechu oraz różnicę między dobrem i złem, jak również w sferze poznawczej, głosząc, że niezmienna i obiektywna prawda nie istnieje, a także w sferze religijnej, kiedy stawia znak równania między wszystkimi religiami, sektami i wierzeniami. Postmodernizm odrzuca jakiekolwiek stałe zasady moralne, jakokolwiek etykę kodeksową i jakiekolwiek zakazy czy nakazy moralne. Zgadza się na religię, ale na taką, która byłaby elementem światopoglądu konsumpcyjnego, to znaczy pełniłaby funkcje terapeutyczne, podejmowałaby działania charytatywne i dawałaby ludziom potrzebne im przeżycia, a zwłaszcza poczucie bezpieczeństwa, która funkcjonowałaby wyłącznie w horyzontalnym, doczesnym wymiarze życia ludzkiego i która nie miałaby wymiaru wertykalnego, skierowanego ku Bogu i objawionemu przez Niego prawu moralnemu. Jeśli Bóg istnieje, to po to, mówią postmoderniści, aby służyć człowiekowi. W tym ujęciu to nie człowiek ma służyć Bogu, lecz Bóg człowiekowi. dając mu poczucie bezpieczeństwa i akceptując jego wolność do wszystkiego i od wszystkiego. Religia w postmodernistycznym ujęciu ma dostarczać radosnych przeżyć, ma być źródłem przyjemności i zabawy dla człowieka ze współczesnego społeczeństwa, nastawionego wyłącznie na zabawę, mocne przeżycia, seks i zakupy. Religia powinna bawić, pocieszać i uzdrawiać. Jeśli natomiast stawia jakiekolwiek wymagania, jeśli domaga się opanowania swoich instynktów, jeśli domaga się ofiarności, służby i wyrzeczenia dla innych, należy ją odrzucić jako fałszywą. Kościół w postmodernizmie traci swój autorytet w kwestiach moralnych, ponieważ jego zdanie traktowane jest jako głos niewiele znaczącej politycznie, ekonomicznie i medialnie społeczności. Przestaje być sumieniem społeczeństwa. W takim postmodernistycznym ujęciu traci także autorytet w kwestiach religijnych, odnoszących się do prawdziwości i integralności nauczania wiary. Wielu ludzi ulegających tym bardzo lansowanym przez niezliczone media i ich autorytety wpływom mówi dziś wyraźnie: religia tak, ale Kościół z jego integralnym depozytem nie. Odczuwając potrzebę religii, ludzie ci popadają w najdziwniejsze kulty i sekty. Ulegają najbardziej irracjonalnym wpływom. Odrzucając wiarę w prawdziwego Boga, zaczynają wierzyć w byle co. Rynek odpowiada na zamówienie. Księgarnie, media i najrozmaitsze kluby pełne są ezoterycznych, irracjonalnych wydawnictw i treści. Pojawia się nowa postać bliżej nieokreślonej religii, będącej zlepkiem z odłamków najróżniejszych wierzeń, magii, astrologii, parapsychologii, spirytyzmu itd., a przy tym ostrej, bezwzględnej krytyki Kościoła katolickiego, któremu, gdy konsekwentnie broni obiektywnej prawdy, rozumu i niezafałszowanej wiary, zarzuca się fanatyzm i nienawiść. Modelowo religio tego typu jest oparty na astrologicznych, całkowicie nieracjonalnych dywagacjach New Age ze swoim majaczeniem o przechodzeniu ludzkości z pełnej nienawiści i wojen chrześcijańskiej epoki ryb w pochrześcijańsko ogarnięto wiecznym pokojem i miłością epokę wodnika. Te mrzonki nie są zresztą czymś nowym. Mają swoje zakorzenienie w pradawnych mitach o utraconym złotym wieku, a w sposób szczególnie jednoznaczny wyraziły się w wizjach XII-wiecznego autora Joachima de Fiore. Zatem nie jest to żaden New Age, lecz Old Age. Te i inne elementy postmodernistycznej ideologii trafiają dziś do wielu współczesnych ludzi, w tym nierzadko katolików, powodując istotne zmiany w ich rozumieniu religii Chrystusowej. Z tej ideologii rodzi się m.in. nieintegralne traktowanie wiary katolickiej, co się wyraża w słyszanych przez nas nieraz sformułowaniach. Jestem katolikiem, ale nie odpowiada mi ta i ta prawda wiary, albo to i tamto przykazanie, i tak dalej. Skoro wszystko się zmienia, myślą tacy ludzie, to zmianom musi podlegać także depozyt wiary katolickiej, a zwłaszcza obraz Boga, a także obraz religii, Kościoła, człowieka, prawa moralnego i tak dalej. Z takiej postawy zrodził się niebezpieczny, dziś fałszywie rozumiany pluralizm teologiczny, stawiający znak równania między wszelkimi religiami, a także pluralizm etyczny, eliminujący pojęcie obiektywnego dobra moralnego, zła i różnicy między nimi. Współczesny angielski poeta Steve Turner w swoim pełnym ironii wierszu zatytułowanym Credo tak przedstawia światopogląd współczesnego, zachodniego, poddanego ideologii postmodernizmu człowieka. Wierzy tylko w to, że Jezus był dobrym człowiekiem, podobnie jak Budda, Mahomet i my sami. Wierzy, że był niezłym kaznodzieją, chociaż nie uważa, żeby wszystkie jego morały były dobre i potrzebne. Wierzy, że wszystkie religie są w zasadzie takie same, ponieważ wszystkie wierzą w miłość i dobroć, a różnią się jedynie takimi drobiazgami jak stworzenie świata, grzech, niebo, piekło, Bóg i zbawienie. Wierzy w to, że po śmierci jest tylko nicość, a jeśli by tam jednak coś było, to bez wątpienia będzie to niebo dla wszystkich. No może z wyjątkiem Hitlera, Stalina i Dżingis Khana. Wierzy w seks, przed, po i w czasie małżeństwa. Wierzy, że cudzołóstwo to frajda. Wierzy, że seks inaczej też. Wierzy, że tabu jest tabu. Wierzy, że wszystko idzie ku lepszemu, wbrew temu, na co wskazują go wody. Wierzy, że coś jednak jest w horoskopach, w UFO i w wygiętych na odległość przez medium łyżeczkach. Wierzy w końcu głęboko w to, że nie ma żadnej prawdy absolutnej, z wyjątkiem prawdy, że nie ma absolutnej prawdy. Całe to szczególne credo głoszone jest dziś powszechnie przez tak zwaną poprawność polityczną. Wyrosło z postmodernizmu, a bezpośrednio z amerykańskiego pragmatyzmu i darwinizmu socjologicznego, na którą to poprawność polityczna niedawno tak ostentacyjnie powoływał się redaktor naczelny pewnej znanej gazety, gdy składał zeznania w sprawie Rywina. Poprawność polityczna zrodziła się w latach 60. ubiegłego wieku w Stanach Zjednoczonych. Autorem tego określenia, zresztą nieadekwatnego językowo, był amerykański językoznawca i antropolog Franz Boas, słynny obrońca Indian. Ze słusznego protestu wobec niesprawiedliwości political correctness, czyli poprawność polityczna, przekształciła się, odchodząc od prawa naturalnego, dekalogu i rozumu, w demagogiczną ideologię, ścigającą zawzięcie i atakującą wszelkimi sposobami rzekomych wrogów wolności i równości, w tym na pierwszym miejscu Kościół katolicki. Jak powiadał w swojej znakomitej książce zatytułowanej Umysł zamknięty, wybitny filozof amerykański Alan Bloom, political correctness, która ma według zamierzeń lewicowych liberałów zastąpić etos chrześcijański, a ściśle nawet judeo-chrześcijański, jako swój główny, nienaruszalny dogmat głosi relatywistyczną tezę o względności prawdy. Głosi ją jako wymóg moralny, od którego spełnienia zależy wolność społeczeństw. Jeśli ktoś oświadcza, że wierzy w prawdę niezmienną, absolutną, automatycznie jest publicznie napiętnowany jako zwolennik nietolerancji, fanatyzmu, fundamentalizmu, zabobonu i tym podobne. Jako ktoś, kto podżega do nienawiści, wojny i ksenofobii. Wyznawcy poprawności politycznej wyrażają przekonanie, że bez relatywizmu nie można zbudować popperowskiego, otwartego społeczeństwa, które ich zdaniem stanowi najdoskonalszy model życia społecznego i politycznego. Nic dziwnego, że za największe zagrożenie dla otwartego społeczeństwa sterowanego przez liberalną demokrację uważają zwolenników prawdy absolutnej. Wychowani na antychrześcijańskiej filozofii oświeceniowej marksistowcy bądź marksizujący, lewicowi intelektualiści, artyści, nauczyciele, dziennikarze, politycy i inni od 50 lat wmawiają w ludzkość, że jak wykazuje historia, w przeszłości świat był szalony, ponieważ żyli na nim ludzie, którzy uważali, że znają prawdę obiektywną i niezmienną. Ich przekonania prowadziły do wojen, prześladowań, niewolnictwa, ksenofobii, antysemityzmu, rasizmu, szowinizmu itd. Zatem, aby pozbyć się tego zarzewia zła, należy przestać się spierać o to, kto ma rację, jaka jest prawda, i przyjąć za pewnik, że nikt nie ma racji, poza tymi, którzy głoszą, że racji nikt nie ma. Stąd teza, że wszystkie kultury są jednakowo wartościowe, podobnie wszystkie obyczaje, zachowania i tym podobne. Zakłopotanie głoszących taką tezę ludzi sprawia pytanie, jeśli im takie pytanie zadamy, czy tyle samo wart jest obyczaj palenia żywcem wdów wraz z ich zmarłymi mężami, co obyczaj udzielania im opieki i ochrony. Tak zwana liberalna edukacja prowadzona w Ameryce i w Europie Zachodniej przez szkoły, uczelnie, media i inne siły ma na celu jedno. wyrobienie w ludziach tak zwanej otwartości oraz skuteczne zniszczenie modelu człowieka racjonalnego, jasno odróżniającego dobro od zła, prawdę od fałszu, przedsiębiorczego, uczciwego, oddanego własnej rodzinie, kochającego swój kraj, przez eliminację wartości narodowych, rodzinnych, rasowych, klasowych, religijnych, kulturowych, w tym wszelkich wartości osadzonych w ludzkiej naturze. Liberalna edukacja nie przyjmuje żadnego niekwestionowalnego zespołu przekonań uchodzących za naturalne dla wszystkich ludzi. Jak kosz na śmieci, jest za to otwarta na wszelkie style życia, na wszelkie ideologie i wszelkie ludzkie zachowania. Jest to realizacja istniejącego od samego początku w myśli liberalnej pędu ku niczym nieograniczonej wolności, by żyć tak, jak się komu podoba. Piewcy tego poglądu formułują go jednoznacznie. Izajasz Berlin twierdzi, że najgroźniejsze dla wolności są wartości moralne, bo zawężają możliwości człowieka. Zmarły niedawno John Rawls domaga się, aby w życiu społecznym zapanował w sposób bezwzględny priorytet wolności, traktowany jako imperatyw, który musi być realizowany aż do osiągnięcia celu. Taką nieograniczoną wolność można osiągnąć jedynie wtedy, gdy nie istnieją żadne pewniki, ani religijne, ani moralne, ani filozoficzne, ani żadne inne. Dlatego z takim uporem i nakładem wszelkich środków liberalna edukacja podejmuje najróżniejsze działania, by wmówić w ludzi, że nie są w stanie wiedzieć, czym jest dobro i czym jest prawda, aby ich przekonać, że nie ma żadnych absolutów. Absolutna jest tylko wolność. Dla osiągnięcia swojego celu, to znaczy dla wyeliminowania tzw. przesądów blokujących ludzką wolność, liberałowie wykorzystują nauki społeczne, historię, filozofię i inne dziedziny wiedzy. Na przykład antropologia w ich ujęciu nie ma na celu przekazania studentom wiedzy na temat kultur z określonych miejsc i epok, lecz uświadomienie im, że ich preferencje, to znaczy wyższość jednej kultury nad drugą, były przypadkowym wytworem miejsca i czasu. Jak pisał John Rawls, żaden naród i żadna jednostka nie może się uważać za wyżej rozwinięte od innych. W konsekwencji takiego myślenia trzeba przyjąć, że światowej sławy uczony czy artysta nie może być uważany za wybitniejszego od osobnika, którego całe życie zeszło na pasożytniczym bytowaniu i na spożywaniu alkoholu. Czynienie jakichkolwiek rozróżnień jest naganne moralnie z punktu widzenia poprawności politycznej. Tak więc w duchu liberalnej edukacji należy zdławić przy pomocy nauczycieli, kramarcznej i pokracznej hollywoodzkiej kultury i odpowiednich mediów ludzki rozum i ludzką naturę. Do tego celu należy także ustanowić odpowiednie prawo, żądzą, pasją i tak zwanym zaangażowaniem zastąpić rozum, naturalną duszę ludzką zastąpić duszą sztuczną, sztucznie wymusić poważanie dla wszelkich mniejszości, zwłaszcza seksualnych, zdyskredytować religię chrześcijańską i dotychczasową kulturę, postarać się o wyeliminowanie z życia publicznego symboli religijnych, sam kult religijny i życie religijne wpychając w najlepszym razie do zamkniętej prywatnej sfery. To dlatego tak zaciekle prezydent Jacques Chirac i jego współbracia walczą przeciw wzmiance o Bogu i o chrześcijaństwie w preambule do Konstytucji Europejskiej. To dlatego w sierpniu 2003 roku w stanie Alabama w Stanach Zjednoczonych usunięto z tamtejszego sądu 2,5 tony ważący postument z tekstem dekalogu. To dlatego usuwa się ze szkół w krajach rdzennie katolickich, takich jak na przykład Włochy czy Bawaria, krzyże. To dlatego różne instytucje europejskie i amerykańskie wydają swoim pracownikom zakaz zamieszczania informacji o śpiewaniu kolęd i wysyłania kartek świątecznych z jakimkolwiek symbolem religijnym. To dlatego wspomniany wyżej Jacques Chirac 17 grudnia 2003 roku opowiedział się za usunięciem ze szkół wszelkich symboli religijnych i dywaguje na temat dopuszczalności noszenia krzyżyków na szyi w szkole. Być może pragnie powtórzenia tego, co robiły bezbożne rewolucje francuska, bolszewicka, meksykańska, hiszpańska i inne, które niszczyły wszelkie symbole religijne, amputowały krzyże na kościołach i tym podobne. Zapominając o tym, jak powiedział pięknie Graham Greene, że aby zniszczyć religię, trzeba najpierw zniszczyć człowieka, bo to przede wszystkim na jego sercu jest wyryta religia.
Dziękuję bardzo. Była to pierwsza część konferencji księdza biskupa Stanisława Wielkusa, pasterza diecezji płockiej, kapłan wobec ofensywy ideologii neomarksizmu i postmodernizmu we współczesnym świecie. Teraz możemy porozmawiać po wysłuchaniu tej części, tych treści jakże bardzo ważnych i wymownych, podzielić się swoją refleksją, czy swoim tutaj, myślę, będzie to bardzo ciekawe, odbiorem. Ksiądz biskup no to nam pozwolił. Myślę, że też uda nam się kiedyś połączyć i jakoś też bezpośrednio podsumować tę bardzo ważną konferencję. Zapraszam bardzo gorąco w Radiu Maria. Teraz mamy kilkanaście minut na to przeznaczonych po tej katechezie porannej 655-23-55, numer dla Polski Północnej 655-23-56, dla Polski Południowej, dla zagranicy 655-23-33, 655-23-66. Oczekujemy na telefony. Pierwszy telefon, bardzo proszę.
Pan Jezus Chrystus i Maria Zawsze, Dziewica, Halina z Wrocławia.
Teraz i zawsze witamy Panią.
Ja króciutko, Ojcze Januszu. Bogu Najwyższemu chcę za dwie rzeczy podziękować. Za księdza biskupa Wielgusa i za drugą sprawę. Bogu dziękuję, że jestem osiołomem, czym tam jeszcze, wiedzem zabobony, ksenofobem i tak dalej. Bogu Najwyższemu dzięki, oby nas było takich więcej. Co więcej, mam zamiar przy tym zostać.
Tak, oczywiście te określenia są w cudzysłowie, prawda?
No.
Bo to były użyte, żeby ktoś jakoś wrogo nastawiony nie słuchał, teraz nie myślał, że...
Tutaj... Dobrze, dziękuję za komentarz.
Wiemy,
w każdym razie rozumiemy, o co chodzi.
Mhm. To już pierwsza część tej konferencji.
Tak.
Przed nami jeszcze trzy części i rozmowy.
Tak, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Tak, pozdrawiam Panią gorąco, dziękujemy bardzo.
Dziękuję również, miłego dnia życzę.
Zapłać. I kolejny telefon, bardzo prosimy, Radio Maria. Proszę bardzo. Ktoś czekał, ale chyba się zniechęcił czekaniem. Rozmawiamy z Radio Maria po wysłuchaniu tej konferencji.
Witam z Katowic.
Witam Pani Brigido, bardzo proszę.
Tylko w Radio Wszystkim.
Tak jest.
Proszę Ojca, ja właśnie, ponieważ w ostatnim czasie, może z parafii świętej Anny konkretnie, są ataki coraz to niewybredniejsze na duchowieństwo, tudzież na osoby, że tak powiem, typu nauczyciele katecheci. Chciałam się po prostu, jakie jest stanowisko w ogóle w tej sprawie, żeby w dyskusję się wdawać z tymi ludźmi, którzy publicznie wręcz no atakują Kościół, to znaczy księża, Kościół tak, księża nie.
Tak, to jest to, żeśmy słyszeli w tej konferencji i myślę, że w dalszych częściach również będziemy mogli o tym się przekonać. Ten konferencja była w naszym dzienniku. Proszę Panią, tutaj mamy, ksiądz biskup nam bardzo jasno to klaruje.
No i właśnie, mamy, słucham cały czas.
Tak, mamy, że tak powiem, tutaj niesamowite źródło argumentów, chociaż ten cytat, Kościół w postmodernizmie, tak, czyli teraz traci swój autorytet w kwestiach moralnych, ponieważ jego zdanie traktowane jest jako głos niewiele znaczący i politycznie, ekonomicznie, medialnie, społeczności, prawda? To tak się tutaj traktuje i potem też szuka się też argumentów na to, żeby to tak przedstawić, prawda? Żeby to odpowiednio zaartykułować, więc w ten sposób wygląda to, że się go ośmiesza się jego przedstawicieli, prawda? No i też nie tylko kapłanów, czy osoby zakonne, ale również i normalnych, przepraszam za słowo.
Rozumiem, tak.
Tak, laików świeckich,
tak,
w kościele.
Jeszcze mam, to znaczy, w parafii 12-tysięcznej w jednym kiosku po prostu są tylko trzy nasze dzienniki, także innych gazet, szmatławców różnych jest bardzo dużo. Gdy pytam o powód, no to jakoś zdziwienia w ogóle w innym kiosku, czy na terenie Katowic, czy innej parafii, to podają dziennik zachodni. Jest tak niska świadomość i rzeczywiście, tak jak moja poprzedniczka mówi, tacy ludzie są traktowani rzeczywiście, no wśród reszty niezbyt przychylnie, wręcz, no nie wyrażę się.
No tak, nawet brakuje często jakoś wrogo. Tutaj też żeśmy mieli ten tutaj zdanie o tym, że no temu też służą właśnie niektóre media, tak, niektóre publikatory, prasa i tak dalej. To jest tutaj pewne w taki centrum naczyń połączonych, to są złączone te wszystkie, jak mówimy, informatory czy publikatory w tym względzie propagujące pozornie.